będą północ. W piątki po godzinie 20 to program z cyklu Obierzy Świat. Dzisiaj naszymi gośćmi są pani Izabela Borkowska, witam panią.
Dzień dobry.
I pan Roman Przybylski.
Dzień dobry.
W temat właściwie prowadziła nas muzyka. Co to za muzyka była?
Jest to kurdyjska melodia. Jest w sumie echem naszych wspomnień, bo to jest kurdyjska dziewczyna Aydur. Aydur dokładnie Aydur Doğan. I tytuł piosenki Ahmedu.
Kurdyjska, czyli gdzie byli państwo?
Znaczy zaczęliśmy naszą podróż od Turcji. Jest to tyle nietypowa ta melodia i ten utwór, gdyż kiedyś w ogóle kurdyjskie, śpiewanie po kurdyjsku było niedozwolone i karane więzieniem. Natomiast już od jakiegoś czasu oficjalnie właśnie ta kobieta wydaje płyty nazwane kurdyjskie pieśni, w związku z tym takie dość taki typowy znak czasów.
Zaczęli państwo od Turcji, czyli co było dalej, skoro to był początek, jakie kraje?
Znaczy, zaczęliśmy od Turcji, później byliśmy w Iranie, później z Iranu poprzez Turcję pojechaliśmy do Gruzji i z Gruzji poprzez Turcję do Istambułu i z Istambułu samolotem do Warszawy.
Ale co było celem waszej podróży?
Celem było zdobycie 3-5 tysięcznych wygasłych wulkanów.
Zdobycie wygasłych wulkanów. Zdobycie wygasłych wulkanów. Znaczy sobie wyobrażam wygasły wulkan jako górę, na którą się państwo wspinają, tak?
Dokładnie, dokładnie.
Tak, tak.
Wpierw to był Ararat w Turcji, następnie był to Dama w Andianie i zakończyliśmy Kazbekiem, szczęśliwie również zdobytym w Gruzji.
A skąd w ogóle ten pomysł, by wspinać się na wygasłe wulkany? Już to były któreś wygasłe wulkany zaliczone w waszej stacji podróżniczej? Powiedzcie coś, jak do tego doszło w ogóle?
Właściwie tak, bo oboje...
Tak, no. Bo w sumie oboje też byliśmy na górze Elbrus w Kaukazie, w Rosji. Iza była i ja tam byłem, to jest też wygasły wulkan. A ciekawe jest to, że w sumie wszystkie te trzy wulkany wygasły mają powyżej 5000 metrów i się zrodziła taka wyprawa 3 razy 5000 metrów, czyli śladem wygasłych wulkanów Bliskiego Wschodu.
Wasza pasja podróżnicza, bo teraz troszkę więcej o was wiedzieć. Od kiedy, skąd, co robicie?
Od zawsze.
Co robicie w życiu, co studiowaliście lub co studiujecie?
To znaczy ja jeszcze nadal studiuję prawo i studiowałam prawo europejskie i stosunki międzynarodowe. Natomiast no, pasja podróżnicza jest tak jakby obok tego wszystkiego. Jakby takie rozluźnienie się od właśnie tych podręczników i no już teraz też i pracy w tym zakresie. No i to niezależnie. Romek na przykład, no to Romek.
Ja w sumie skończyłem fizykę i pracuję w szkole jako nauczyciel z liceum ogólnokształcącym.
Tak, ale jeden punkt wspólny, który was łączy, to znaczy pani powiedziała praca, może pani pracuje, ale jeżeli tylko student, no to wakacje.
No właśnie, bo
dłuższe niż to, gdy człowiek pracuje na etacie, a w dzisiejszych czasach wielu moich znajomych mówi, a 2 tygodnie urlopu to wszystko to, co mogę dostać jednym ciągiem, a tutaj nie.
Dlatego też właśnie Romek tłumaczy cały czas, że praca nauczyciela to jest to, ze względu właśnie na wakacje, między innymi, no przynajmniej.
Jak długo trwała ta wyprawa? W 2 tygodniach byście się państwo nie zmieścili?
46 dni.
Dokładnie. Czyli mniej więcej 1,5 miesiąca.
Ile osób?
No tylko my.
Jak to wyglądało?
Tylko my. Generalnie to właśnie było niesamowite, że pojechaliśmy, zdecydowaliśmy.
Ale może zacznijmy od tego, skąd pomysł w ogóle, żeby właśnie tam zabrać? Wiedzieliście coś wcześniej o tym, ktoś już tam był, opowiadał, skąd wam to do głowy przyszło?
Powiem tak, że ja planowałem do tego inną wyprawę w górę Altaj i niestety, ale moja ekipa się wykruszyła i po prostu nie miałem gdzie jechać na wakacje, a na pewno chciałem w góry jechać.
A skąd Altaj wtedy wchodził?
To są jakieś takie moje plany, były wcześniejsze, słyszałem, że to są bardzo piękne góry. I później w sumie na internecie znalazłem taką stronę internetową, gdzie grupa osób ogłosiła, że jadą na Kazbek do Gruzji. I w tej grupie osób była jeszcze właśnie Iza.
Kazbek to jest nazwa tego wygasłego wulkanu?
Tego jednego wygasłego wulkanu w Gruzji. I w sumie poznaliśmy się poprzez właśnie to, że ja chciałem jechać też na każdy, więc napisałem mailem, czy mogę, no reszta osób się zgodziła i w taki sposób się poznaliśmy. A później to się tak potoczyło, że w sumie zastanawialiśmy się nad Araratem, bo Ararat jest bardzo blisko.
Ale potem przyszło sobie ci Kazbeku, tak?
Nie. Ustaliliśmy z grupą znajomych z Krakowa jechać na Kazbek.
No to mnie dołączył się,
tak? Dołączył się Romek, no i Romek zaczął pisać, że tak naprawdę to chce dłużej, na dłużej, bo on może na dłużej. A ponieważ ja też mogę na dłużej, w związku z tym tak zaczęliśmy korespondować niejako obok grupy, że tak naprawdę mamy dużo więcej czasu i możemy więcej zrobić. W związku z tym, ponieważ są dwie góry obok Ararat w Turcji, tam w Iranie, więc czemu nie? Czemu nie zdobyć też?
Czyli tą większą ekipą był zdobywany Kazbek, tak?
Miał być. To wszystko było na warszawskich papierach, od początku do końca. Poznaliśmy się na początku czerwca. Ja jako kobieta zdobyłam się też jechać z kimś, kogo nie znam, na tak długą podróż w takie rejony.
Pani miała znajomi mieli przecież jechać.
To tylko na Kazbek.
Podróż
się zaczynała od Turcji, wschodniej Turcji, Iran i dopiero później dołączenie do grupy z Gruzji.
A w ten sposób. Czyli najpierw ta część, gdzie się poznajecie, tak powiem, w drodze.
Tak, pierwsza się
poznajecie.
No właśnie, ja mogę z różnych względów. Natomiast udało się w 100%. To również od tej strony. Zdobycie z grupą Kazbeku się nie udało, jakoś się rozminęliśmy w końcu.
No, ale troszeczkę... zostaliście sami na te trzy
gasurka.
Jak tam się dostać, w ogóle powiedzcie, na początku? Jak początek wygląda?
Początek był taki, że spotkaliśmy się w Krakowie, pierwszy raz się zobaczyliśmy w Krakowie, później do Zakopanego, później różnymi środkami i lokomocji, pociągiem i autobusem, także stopem jechaliśmy do Istambułu. Kilka dni.
A przez jaki kraj stopu jechaliście?
Przez.
To była cały czas droga kombinowana. Jak nie mogliśmy złapać okazji, to w tym momencie decydowaliśmy się po prostu.
A to wynikało z tego, przypuszczam, że można zaleźć samolotem, wynikało ze środków finansowych?
To też. Natomiast to jest też tak, że jak się wsiada w samolot i się ląduje już w miejscu przeznaczenia, nie czuje się tej odległości, nie czuje się tej egzotyki. I to jest też jakiś sposób po prostu na poznanie po prostu świata.
Rozumieliśmy się namiot i tak dalej, niezależnie zupełnie. No i dobrze, jesteście w Istambule, tak?
Tak.
No i co dalej?
Siadamy w autobus i jedziemy do Van na wschód Turcji, nad jeziorem Van. Tam spędzamy półtora dnia. I mieliśmy w planach wejście aklimatyzacyjne na Suhandagi, natomiast ponieważ właśnie dojazd stopem i w ogóle kombinowaną drogą zajął nam długo, dużo więcej, tak. W związku z tym stwierdziliśmy, że od razu jedziemy na Ararat, czyli do miejscowości do Gubajazid.
A już wiedzieliście, co was czeka, jak wygląda to zdobywanie? Rozmawialiście wcześniej z kimś, kto już tam był, tych przewodników, tylko wiedzieliście, jak to wszystko wygląda?
Wcześniej czytaliśmy o każdej górze i mniej więcej znaliśmy trudności, jakie będą występować i w jaki sposób wejść na tą górę. Więc byliśmy przygotowani do tego. Aczkolwiek zawsze jakieś tam niespodzianki mogą spotkać i nas też spotkało wiele niespodzianek.
No i mieliśmy jeszcze szczęście, że odezwał się do nas, ponieważ no, zamieszaliśmy właśnie na różnych portalach internetowych informacje o naszej podróży. Mieliśmy szczęście, że odezwała się do nas osoba, Sylwek, więc pozdrawiamy teraz go serdecznie, gdyż bardzo nam pomógł, opisując swoje wejście na Ararat, ponieważ góra Ararat jest taką specyficzną górą. Pod tym względem, że pod kątem technicznym nie ma problemów, natomiast żeby wejść tam, albo trzeba zapłacić $500 od osoby za usługi przewodnictwo.
To znaczy trzeba wykupić te usługi, tak? Nie można samemu.
No właśnie, od jakiegoś już czasu nie.
Po prostu Turcy zarabiają.
Dokładnie, w sposób.
A $500 to nie była sama.
No właśnie w tym rzecz, tak więc próbowaliśmy znaleźć na internecie wszelkie możliwości, czy można wejść, nie ujrzałem z tej sumy. No i właśnie od tego Sylwka wiedzieliśmy, że można. Tak więc to nam bardzo pomogło. My też próbowaliśmy i w sumie znowu taką drogą kombinowaną weszliśmy na ten Ararat, bo zapłaciliśmy tylko $50 od osoby. Ale po części to było takie właśnie uprawianie partyzantki, jak my to nazywamy, chroniąc się przed przewodnikami i Kurdami.
Albo że teraz może ktoś zastrzygł uszami, czy to znaczy ominęliście prawo, rozumiem.
Nie.
Uważam, że nie.
Czyli zgodnie z prawem można było nie płacić.
Tam jest mnóstwo osób, które podają się za przewodników, a chcą po prostu zarobić pieniądze i nie są przewodnikami, a pomimo to mimo to po prostu chcą, żebyśmy uiścili jakąś tam...
Nie, to osoby osobami, ale rozumiem, że jest nie w ogóle taki przepis, który nakazuje, bo czy pan trafi na dobrego, czy na złego, to jest, no, że to jest przepis.
Tak, to znaczy uczciwie mówiąc, no, trzeba przyznać, iż no poniekąd skradliśmy tą górę, to znaczy poniekąd tak naprawdę opłata została uiszczona i poszliśmy z przewodnikiem, który tak naprawdę właśnie był pseudoprzewodnikiem. To po prostu chłopak, który wozi bagaże na osłach i pomaga w ten sposób, tak sobie dorabia na życie. Więc to wszystko jest takie niedopowiedziane, niedookreślone. Każdy kombinuje na swój sposób. No i my się to jakoś skręciliśmy.
Czyli zdobycie góry oznaczało to wynajęcie przewodnika, który pan mi powiedział o osioł i bagaże, tak?
Tak. Tak, no generalnie to tak powinno wyglądać, że dojeżdżamy do Lububa Jadid, udajemy się do agencji turystycznej tamtejszej, płacimy $500 za osobę, uśmiech, wymiana uścisków dłoni i idziemy, czyli po prostu oni wożą na wysokość chyba 2500, prawda? Kuskami osoby, następnie wożą na osłach bagaże do 3000 chyba, czy nawet do 4000. I następnie no, są zakupione usługi przewodnickie już na sam szczyt, prawda?
No, ale pani mówi, to tak będą wyglądać, a jak właśnie tak to wyglądało?
W naszym wypadku wyglądało to tak, że szliśmy na Ararat swoją własną metodą, czyli tak po prostu zaczęliśmy iść w kierunku szczytu i po drodze
zobaczymy na ośle tylko na...
Tak, na plecach.
Na plecach, no to
było stać też. I po drodze spotkaliśmy Aydina, czyli właśnie takiego 20-letniego Kurda, który nam zaproponował za $100, że on jest przewodnikiem i on nas prowadzi i nie będzie żaden miał mi wtedy problem, bo generalnie to jest
znalazło. Zatem nie powinniście być tam sami w chorym, tak?
Tak.
Biorąc jakiś odpowiednik strach, gdy ktoś by was spotkał, no bo to pani użyła tego słowa, byłoby to ewidentne naruszenie, tak?
Tak. Przepisów.
Czy generalnie jest tak, że jeśli się chce wejść na Ararat, to należy znaleźć przewodnika. Tylko że jeden przewodnik bierze $400, a drugi przewodnik bierze $50. I się nigdy do końca nie wie, kto jest przewodnikiem.
Tak, a do końca to właśnie nigdy nie wiadomo.
I się okazuje, że na przykład ten, który bierze $400, nie jest przewodnikiem, a ten, który bierze na przykład 100 czy $50.
No dobrze, ale jakie to ma praktyczne znaczenie, skoro jeden i drugi was wprowadzi?
Dla nas najlepiej, żeby ich w ogóle nie było. To jest kwestia taka, że nie wiemy, co by było, gdyby na przykład faktycznie taki patrol wojskowy się znalazł.
I się okazało, że masz przewodnik.
Nie, przewodnikiem, tak.
No ale wszystko się udało i z tym przewodnikiem za $50 i z osłem, jak długo wytrwała ta wyprawa? Osioł tylko do pewnego momentu.
Tak. To osiołek to był do wysokości właśnie 3000, do obozu na 3000.
No i to zostało ponad 2000.
Tak. No i później znowu pokażę na plecy, do bazy na 4200 chyba dokładnie. I następnie atak szczytowy.
A co przypomina, jaki charakter ma taka góra, wygasły wulkan? Żebyście mogli od niej zobaczyć, to nie jest porośnięty przecież drzewami.
Na tej wysokości już nie. Na tej
wysokości
już nie. To generalnie to jest rejony wschodniej Turcji, no to jest taka pustynna, typowa roślinność, prawda? To znaczy trudno scharakteryzować, to każdy wulkan był totalnie zupełnie o innym charakterze. Jeżeli chodzi o taki najbardziej dla mnie wulkaniczny charakter miał Damawand, który po prostu jego kopuła szczytowa stanowiła krater, który można obejść. Nawet widzieliśmy, że ktoś rozbił namiot pośrodku krateru.
Ale krater, czyli co, robi się niska,
tak?
A pośrodku gdzieś wszedł tam.
Można wejść do krateru, można obejść sobie ten krater i widać, że to jest faktycznie wulkan. Ponadto na stokach widać jak są obszary, gdzie jeszcze te wyziewy siarkowe bardzo, bardzo silnie są bardzo czynne, tak? Czyli wchodząc w okolicach południa, tak niestety na nas padło, mniej więcej około godziny 11 stanęliśmy na szczycie, naprawdę są problemy z oddychaniem i tam pomoc czosnkiem, świeżym czosnkiem, który się rozgryza, który się wkłada do nozdrzy, żeby filtrował niejako to powietrze, jest według mnie wręcz niezbędne.
Proszę Państwa, 44 044 044, kierunkowy do Warszawy 022. Jeżeli macie Państwo pytania do naszych gości, a mówimy o wyprawie 3x5000, tak? Tak ona się nazywała, czyli zdobycie 3 szczytowych gasów wulkanów, mogą Państwo do nas zadzwonić.
Thank you.
Radio TFM. W programie Wierzy Świat moimi gośćmi są Izabela Borkowska i Roman Przybylski, a rozmawiamy o wyprawie w krajach Azji na 3 pięciotysięczniki, ponad 5000-tysięczniki, prawda? Wygasły z wulkany. Jest z nami pan Paweł z Warszawy. Halo?
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Paweł z Warszawy. Mam takie pytanie może trochę bardziej praktyczne, bo byliśmy z narzeczoną 2 lata temu, trzymaliśmy się na drogu Bajazid właśnie i mamy pokusę, żeby pojechać dalej na wschód, do Iranu i chcieliśmy spytać, jak kobiety są traktowane w Iranie i czy chusta na przykład wystarczy, żeby tam się poruszać bezpiecznie i długie rękawy, czy jak to wygląda właśnie od takiej strony praktycznej. Mhm.
To znaczy tak, zasadniczo powinno się mieć, znaczy chusta jest konieczna, niezbędna, wszystko zakryte. Jeżeli się nosi spodnie, powinno się mieć tunikę, która zakrywa pośladki, no, która sięga po połowy uda. I zasadniczo nie powinno się nosić sandałów, natomiast my spotykaliśmy również Iranki, które właśnie miały sandały.
Znaczy gołym palce nie powinny być,
tak?
Aha, czyli buty zakryte są.
Tak. No poza tym nie ma problemu. Wiadomo, że najlepiej podróżować w towarzystwie mężczyzny, no, ale w pana przypadku rozumiem, że
no, jakby... To się będzie zgadzało. No. Czy ludzie tak z ciekawością, to chciałbym z taką ciekawością się spotkaliśmy właśnie we wschodniej Turcji, w Iranie, mam na myśli.
Tak, to znaczy, no my też po prostu, to świadczy chyba, jak bardzo mało turystyczny jest ten region, ponieważ właśnie w Iranie do nas podchodzili ludzie i się pytali nas, czy mogą z nami zrobić zdjęcie. Tak więc to świadczy, jak na ile byliśmy my tam egzotyczni, tak więc jakby na pewno ta ciekawość działa w obie strony.
Czyli nie ma takiej przypaści między wschodnią Turcją a Iranem. Nie jest tak, że ludzie się zmieniają diametralnie, tylko...
To zależy pod jakim kątem. To znaczy nie, jeżeli chodzi o podejście do turystów, nie.
No właśnie,
nie. Co było takie...
Dziękuję bardzo w takim razie.
Dobrze, dziękuję.
Słuchamy dalej audycji.
Ale pani, proszę do zdanie, co było takie?
Tak, bo to było niesamowite, gdyż właśnie jak bardzo ludzie się jednak, zachowanie ludzi się zmieniało po przekroczeniu granicy, na przykład w kwestii robienia zdjęć z rąkiem. Właśnie byliśmy zaopatrzeni w sprzęt fotograficzny, by jak najwięcej, jak najlepiej po prostu uwiecznić naszą podróż. I o ile w Turcji, we wschodniej Turcji, wyciągając aparat, ludzie się zbiegali, prosząc o zdjęcia i wręcz czasem natarczywie chodzili właśnie za nami, ciągali plecaki, że chcą zdjęcia i się ustawia, to samo kobiety, które pięknie pozowały, jakby uwydatniające swoje kobiece wdzięki. O tyle w Iranie absolutnie na widok aparatu, wyjęcie aparatu, w ogóle kobiety się zakrywały jeszcze bardziej tymi chustami, czadorami, odwracały się. Skrajnie inne podejście.
Czyli praktycznie nie ma Iranii na waszych zdjęciach.
Są. Daleka i w tył. Polowaliśmy.
Są. Jest bardzo mało właśnie Iranek, które chcą robić zdjęcia, ale trafiały się takie, które podchodziły i chciały, żebyśmy robili zdjęcia.
Też.
Tak.
W miejscowości górskiej Masury, gdyż naszym celem były 3 wygasłe wulkany, natomiast w miarę możliwości chcieliśmy zwiedzić jak najwięcej. I między innymi właśnie pojechaliśmy do miejscowości Masury, która na północy Iranu, która się charakteryzuje tym, że ulice stanowią jednocześnie dachy domów.
Że jak idąc ulicą, idę po dachach domu?
Dokładnie.
To znaczy dom jest pod spodem?
Tak.
Potem...
Tak.
Dach domu pełni rolę ulicy domu, który jest wyżej położony.
Mhm.
I tak piętrowo.
I tam właśnie schodząc krętą, taką zasienioną uliczką, zobaczyłam piękny, malowniczy kadr, kobieta, która sprzedawała swoje wyroby. W związku z tym wyjęła mi śmiało aparat, spojrzałam się, czy mogę. Kobieta bardzo żywo potknęła głową, co dla mnie było szokiem już. Aha. To było ponad tydzień, byliśmy w Iranie i widzieliśmy, jakie jest nastawienie ludzi. Po czym wzięła jedną z chust, która leżała przed nią, podniosła na wysokość twarzy, i czekała.
No, ale to też zdjęcie, prawda? Jedyne w swoim rodzaju. Ona pozuje na swój sposób.
No tak, to można ująć.
Jest z nami pan Bartek z Krakowa. Halo?
Witam.
Witamy.
Ja mam takie pytanie, bo sam kiedyś podróżowałem, bo ja nie byłem w Teheranie na przykład i usłyszałem, jak mówicie o robieniu zdjęć, no to w Teheranie mówią, że jest całkowity zakaz robienia zdjęć i jak sobie z tym poradziliście?
Czy, ja nie wiem, czy zakaz. My robiliśmy zdjęcia.
No to się zmieniło tamtego
czasu. Zawsze powiem tak, że w tych takich dużych miastach jak Teheran, Isfahan, tych takich bardziej turystycznych, to jednak można wykonywać zdjęcia. No, my teraz na wakacje wykonywaliśmy zdjęcia i nikt nam nie zabraniał. Nawet w meczecie robiliśmy zdjęcia.
Mamy taki, no tak, mamy takie pytanie, skąd poglądać pod takim kątem prawnym? Skąd w ogóle ten zakaz? To znaczy, to oficjalnie jest gdzieś... Bo my po prostu, jak obeszliśmy ten problem? No po prostu nie wiedzieliśmy o tym zakazie, więc tak.
No i nikt nie zwrócił uwagi.
Rozumiem. A mam jeszcze pytanie odnośnie wizy. Jak to jest? Załatwialiście sobie wizę wcześniej, czy to było tak, że w momencie przekraczania granicy otrzymaliście jakąś wizę tak na nie wiem, na 3 dni, czy coś w tym stylu?
Nie. To jeżeli chodzi o Turcję, prawda, to można, to się dostaje bądź na lotnisku, bądź na granicy, nie ma problemu z dostaniem wizy. Natomiast jeżeli chodzi o Iran, trzeba jednak już się o tym po prostu pomyśleć wcześniej. My tutaj załatwialiśmy w ambasadzie Iranu w Warszawie. Koszt takiej wizy wynosi prawie 350 zł, tak więc to też trzeba o tym pomyśleć, planując wydatki. Natomiast na granicy nie można uzyskać takiej wizy przy przekraczaniu. Chyba to było w Erzurum, prawda? W Turcji. Tak ktoś nam mówił, że można po prostu w mieście jakimś tureckim wyrobić taką wizę, ale trzeba również czekać około przynajmniej tygodnie.
Okej, dzięki.
Dziękujemy.
Proszę.
Dziękuję bardzo. 44 044 044, kierunkowy do Warszawy 022. Podróżowaliście środkami miejscowymi, prawda, komunikacji. Czy zdarzało Wam się spać na czymś w namiocie, w jakichś hotelikach?
Tak.
A czy poznaliście ludzi na tyle, że można powiedzieć, tak, rozmawiałem z nim, poznałem kogoś, kto tam mieszkał. Mieliście takie spotkanie z ludźmi?
Mieliśmy takie spotkanie, że zostaliśmy zaproszeni przez Irankę do swojej rodziny. Uh-huh. W Teheranie mieszkaliśmy właśnie u rodziny.
A jak Irankę poznaliście?
W autobusie w takiej maszynówce, uh-huh, którą jechaliśmy od do Gubejazji do granicy z Iranem właśnie. Z celu przekroczenia tej granicy, no jakoś tak się zgadaliśmy. Na początku to miała być współpraca, znaczy wspólne wynajęcie taksówki, uh-huh, do najbliższej miejscowości z granicy, od granicy do tej miejscowości, by następnie wziąć autobus, pociąg, no a później jakoś nasze kontakty tak się zacieśniły i wydawało nam się na tyle atrakcyjne to dla nas było, prawda, żeby wejść do domu irańskiego współczesnego w stolicy i zobaczyć, jak to jest, a nie...
I dom jak wyglądał, bardzo się różnił od domu takiej cywilizacji, mieszkanie zachodniej.
Zasadniczo nie, no poza toaletą, prawda, gdzie wiadomo, nie ma takiej toalety jak u nas, tylko po prostu jest dziura w podłodze i jeszcze w związku z tym ten rozwiązanie sanitariatów jest zupełnie inne niż u nas. I następnie, no taką egzotyką, co wiadomo w Iranie, jest to, że się je i się siedzi na podłodze. W związku z tym jest para obiadu, więc się wyciąga taką ceratę, pośrodku pokoju się ją kładzie, mimo tego, że są kanapy i są stoły. Nigdy nie byliśmy zaproszeni do stołu, zawsze jest...
Zabierała do tego stół służy.
Posiłek na podłodze.
Gdzie się staje w posiłku?
No, służył na przykład do stawienia popcornu, że i doglądaliśmy telewizję. Mhm, to było na tej zasadzie. Albo paliliśmy fajkę wodną.
A jak językowo? Po angielsku porozumiewaliście się wszędzie?
Tak, to znaczy no w Iranie był problem też z angielskim, bo tak naprawdę w tej rodzinie zwłaszcza nikt tak naprawdę nie znał angielskiego, tak więc
my nie, oprócz tej, która was zaprosiła.
No to też takie troszeczkę było na nich i...
To było, myślę, że głównie na mi ogarywanie, na jakieś poszczególne słowa.
No i byliśmy przygotowani na daną sytuację, że jeżeli jechaliśmy do Turcji, więc mieliśmy słownik jakichś wyrazów kurdyjsko-tureckich. No i to samo do Iranu. Mieliśmy słowniczek rozmówki takie polsko-irańskie. Więc dzięki temu też myślę, to nam na pewno bardzo ułatwiło sprawę.
Znaczy Iza głównie ułatwiła sprawę, po angielsku dogadywała się. No i język francuski ma super opanowany, więc...
Nie spotkała Pani mieszkańców, którzy mówili po francusku?
Z Demarandu pamiętam, jak wracaliśmy, spotkaliśmy raz miłego pana, który bardzo dobrze mówił po francusku i to było jakby taką dużą ulgą, że nareszcie można było porozmawiać po ludzku normalnie i dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy.
A wracając do takich rzeczy praktycznych, jedzenie, wzięliście z Polski, dźwigaliście na plecach, tam kupowaliście, trochę to inaczej wyglądało, gdy już pewnie zaczynaliście się wspinać, prawda, a inaczej, gdyście się przemieszczali jeszcze przed wspinaczką.
To znaczy, podróżując, chcieliśmy smakować kraje również. W związku z tym po prostu próbowaliśmy wszystkiego, co się dało. Kupowaliśmy jedzenie w różnych restauracyjkach, na ulicy, to co można było dostać. Natomiast w góry, to zapatrywaliśmy się w miejscowych sklepach. Znaczy generalnie w zupki, tak? W zupki, makarony, po prostu to, co się bierze na zdobywanie...
Tam też są
zupki. Zupę świńskich niestety nie spotkaliśmy. Mieliśmy właśnie w drugą wyjazd i zaopatrzyliśmy się w paskudne niestety zupki tureckie, które do tej pory wspominamy z dużym, dużym niesmakiem. Natomiast jakby takim też środkiem wzmacniającym nasze siły i rewizacji
dodającym witalności, powiem
dokładnie, tak, to był Izostar, firma Izostar nas, jest jednym z naszych sponsorów i właśnie podarowała nam
Puszek?
Znaczy puszek, proszę proszku.
A, proszku.
Proszku.
Generalnie chodzi o to, żeby po prostu zabierać w góry lekkie jedzenie. To znaczy zupki, które po prostu się zalewa gorącą wodą i ma się już gotowy posiłek. Nie bierze się na pewno rzeczy płynnych, nie powinno się brać takich owoców, znaczy warzyw, jak pomidory, ogórki, jest to ciężkie, nasączone wodą.
A powiedzcie, jak wygląda ta wspinaczka, bo ktoś, kto nas słucha, mógłby się zastanowić, o czym mówi, piechurem jestem, ale nigdy się nie wspinałem w górach, bo macie doświadczenie wspinaczki, to były trudne elementy, czy tam coś jakoś aktywizowane, typu ktoś się wyobraża, nie wiem, łańcuchy, albo wy może jakieś haki, liny, jak to wyglądało, czy to się szło ścieżką?
Czyli ja myślę, że trzy góry były łatwe. Łatwe były technicznie. I powiem tak, że Ararat i Dama Band to był w sumie wysokogórski trekking.
Czyli
idziemy raczej tam
idę,
nie ma żadnej spinacji.
Natomiast na Araratie też był niezbędny tegan i raki.
A jednak?
Tak, ponieważ kopuła szczytowa jest pokryta śniegiem. W związku z tym nie było to niezbędne.
Czy jest taka czapa lodowa, jest normalnie lodowiec z sąszczegnych lodowców, czyli normalna taka
spinaczka. Spotkaliście jakichś Polaków może w tych spinaczkach? A jeżeli turystów, to z jakich krajów? Bo pani mówiła, że tak mało, prawda? Że tak egzotyką było tam, mówili pani prawda.
Tak, to znaczy na Ararafie to głównie to byli Niemcy i Amerykanie, którzy swoją drogą mają podwójną stawkę do przewodników, co się później też dowiedzieliśmy. I następnie w Iranie to byli głównie Irańczycy. No i na Kazbeku, gdzie właśnie Romek zaczął mówić odnośnie wspinaczki, że to już jest zdecydowanie jednak bardziej wymagająca góra, to tam właściwie spotykaliśmy tylko Gruzinów, tak więc tak naprawdę nie mieliśmy kontaktu z Polakami.
Zadzwonił do nas słuchacz, pan Tomek, halo? Panie Tomku, halo? Halo? Pan Tomek dzwoni do nas ze Stanów Zjednoczonych i powinien dlatego jest taki problem. Byliście w lecie, tak?
Tak.
Jakie temperatury tam są? Jaka pogoda w ogóle była? W górach zimno, ale sucho, jak to wygląda?
Pogoda ogólnie była dobra. To znaczy na górze Ararat i na górze Dama Band jest sucho. Jest sucho i deszcze nie padają. Ale temperatury są takie znośne. To, że ktoś, czasami czytaliśmy w internecie i mówił, że są wielkie upały. No, my nie odczuwaliśmy aż tak wielkich upałów. No było nam dobrze w tych temperaturach.
Tym bardziej, że mieliśmy koszulki, które nam tutaj pomogły. Koszulki po prostu z odzieży oddychającej, którą nam zasponsorował internetowy sklep Presto. No i tutaj to jest też niezbędne. Wiadomo, odzież na spinaczkę jest zupełnie inaczej się ubiera, idąc na plaży inaczej.
A powiedzcie mi, Batka, ile wasze bagaże ważyło? No, pani na przykład, bo to po prostu zakładam, że pan silniejszy, ale ile kilogramów pani dźwigała na plecach?
Znaczy, ważyliśmy państwo...
Nie było to łatwe.
To było około 25 kg, tak mi się wydaje.
Ważyliśmy na 25, ja...
I cały sprzęt, wszystko.
Tak.
No ja na pewno miałem powyżej 30, no 35, jeszcze zależy po prostu, w którym momencie.
Jak zaczęliśmy wchodzić z jedzeniem, to już w momencie zejścia.
W momencie zejścia na pewno to było 5 kg mniej.
Obowiązkowe jest zrobienie obowiązkowe, a może jeszcze Państwo się szczepili lub jakieś inne zabiegi przed lub brali jakieś specjalne lekarstwa, już wiedząc, że należy to zrobić przed wyjazdem w tamte rejony. Jak to wygląda, jeśli chodzi o przygotowanie?
Nie ma szczepionek obowiązkowych, natomiast są szczepionki zalecane.
Przeciwko czemu?
W WZW typu A, typu B.
Zapalenie szczepionkowe.
Tak, pokarmowe. Pokarmowe, głównie pokarmowe. No, ale w sumie pomogła nam ekspertyza PTK w Wrocławiu i oni akurat dali nam szczepionki.
Jest jakieś problemy tam zdrowotne? Czy wszystko pod tym względem było w porządku?
Wszystko było w porządku.
44 44 044, kierunkowy do Warszawy 022. A co najbardziej zaskoczyło? Musiałem jakieś takie wyobrażenie, prawda? Zwłaszcza, że widzieliście, gdzie jedziecie, czytaliście to w internecie, słyszę i krajów, i tego, jak to wygląda.
Trudno powiedzieć, chyba to nas najbardziej zaskoczyło, bo właśnie czytaliśmy trochę, natomiast no wszystko było niesamowitą egzotyką, niesamowitą nowością i tak naprawdę co krok, no byliśmy zaskoczeni, to zabrzmi bardzo tak kolokwialnie otaczającym nasz pięknem, ale...
O przyrodę chodzi Pani?
Nie, właśnie nie tylko. Na przykład właśnie zwiedzając miasto Isfahan, chyba zrobiło na nas największe wrażenie. No jest, mówi się, że jest to miasto jak z baśni Tysiąca Jednej Nocy i no my oboje myślę, że możemy to potwierdzić.
No pięknie miasto.
Meczety, olśniewające zabytki, wszystko egzotyczne, wszystko tętniło takim, no właśnie, no po prostu wszystko tętniło Dalekim Wschodem, to dla nas było czymś nieznanym.
To samo słowo Isfahan, to jak prawdziwe wrażenie właśnie Tysiąca Jednej Nocy.
No jest to na pewno miasto nieznane, znany jest Teheran w Iranie, natomiast do Teheranu uważam, że nie ma po co jechać, jeśli chce się po prostu poczuć klimat takiego
wrażenia. Jest europejski?
Nie. Jest... Nie ma tam takich miejsc ładnych jak w Isfahan. Nie ma tak pięknych meczetów, nie ma... No jest to miasto brudne, tu nie będę ukrywał, bo akurat w Iranie jest tak, że jak się kupuje na przykład lodu na patyku, to papier się rzuca za siebie. W ogóle...
Proszę, nie ma tego siebie.
Nie. Tam po prostu wszystko fruwa na ulicach, jak jest wiatr. Więc powiem tak, a Isfahan też jest brudno, ale jednak jest to miasto na pewno urokliwe.
Zadzwonił do nas słuchacz, to jest pan Janusz z Poznania pierwszy. Halo?
Dzień dobry. No tak, słucham Państwa o tej wyprawie i tak leciutko mówicie o tych wspinaczkach, a tymczasem ja oglądałem zdjęcia moich studentów z koła naukowego, którzy w tym roku na przełomie sierpnia i września byli właśnie na Kazbeku i o zgrozo jeszcze targali ze sobą rowery, bo to była wyprawa rowerowa, więc postanowili je wnieść do góry i tam są zdjęcia, które wnieśli, sfotografowali, chorobiaskę ustawili na takiej granicy i rzeczywiście od pewnego momentu to zakrawa na horror, także podziwiam Panią, że Pani tam szła, no i podziwiam odwagę towarzysza, który zdecydował się tam ciągnąć dziewczynę. Bo to ściany prawie pionowe. I jeszcze pokryte lodem. Także gratuluję tego.
Dziękuję.
No i uważam, że naprawdę jesteście bardzo dzielni.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Pani, rozumiem, ma doświadczenie w chodzeniu po spodniowych ścianach, używając zraków i tam, gdzie jest lusta?
Tak szczerze mówiąc, takiego wielkiego doświadczenia nie mam.
Ale gdzie Pani w Tatrach gdzieś chodziła?
To znaczy, no w wieku 16 lat jeszcze zrobiłam kurs skałkowy. Natomiast to nie ma tak naprawdę nic do znaczenia, że wiadomo, że trzeba wiedzieć, co to jest uprząż, jak zawiązać linę i następnie. Ale tak naprawdę dla mnie Romek jakby był takim osobistym, prywatnym przewodnikiem, który mi mówił...
Nie.
Natomiast po prostu Romek ma dużo więcej doświadczenia, ponieważ już był m.in. w Pamirze i zdobywał Piklenina, 7-tysięcznik. W związku z tym no, zdecydowanie jego doświadczenie tutaj było większe. I dzięki temu ja się czułam pewniej.
Proszę dziś sobie nie wyobrażać, że pionowe ściany to są dokładnie pionowe, natomiast...
No tak, bo ja się patrzę,
to nie jest do końca tak. Mówi się, że to są pionowe ściany. Ale ściany mają 45 stopni, 55 stopni, 60 stopni, 70 stopni. No, góra nie jest zawsze pionowa, więc czasami było lekko, czasami było ciężko.
Zadzwoniła do nas pani Ewa z Warszawy. Halo?
Halo?
Słuchamy pani Ewa.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam się dowiedzieć, podobno na szczycie dano wam bardzo czuć siarkę. Czy było to dokuczliwe dla was i jak ewentualnie sobie radziliście?
Było to dokuczliwe i rzeczywiście czuć siarkę. A najlepiej stosować jakiś mokry materiał, przez który się oddycha, wtedy ten dym zostaje po prostu wciągnięty do tego materiału mokrego. Można też stosować czosnek, który zabija po prostu zapach i sprawia, że oddychanie się staje łatwiejsze. Iranczycy czasami zabierają jakieś takie maseczki i oddychają przez te maseczki.
Przez jakieś specjalne płyny, W ogóle to było niesamowite, gdyż chodziliśmy na Damawan. Tak naprawdę z grupą Irańczyków. I właśnie oni nam podawali taką maseczkę. Z ręki do ręki przechodziła ta jak fajka pokoju, taka maseczka nasiąknięta płynem. I faktycznie bardzo, nie wiem co to był za płyn, ale bardzo pomogło.
Tak, przypominam sobie rzeczywiście.
Dziękuję bardzo i gratuluję wyprawy.
No, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. A o tym czosnku to skąd wiedzieliście?
Z internetu.
Bo to takie zaskakujące dla mnie rzecz. Niektóre nie lubi czosnku, bo wyobrażenie sobie.
Myślę, że w tych warunkach, czy się lubi, czy się nie lubi czosnku,
Słuchacze, was słuchają, może niektórzy by zobaczyli jakieś zdjęcia naszej wyprawy. Osoby, które tu przychodzą nieraz, dają pokazy slajdów lub coś podobnego, czyli jest to możliwe w waszym wypadku?
To znaczy tak, mamy możliwość, co nas bardzo cieszy, prezentacji slajdów naszej wyprawy, który się odbędzie 15 marca. W kampusie akademickim na Krakowskim Przedmieściu, w gmachu dawnej biblioteki.
Oj, to sobie trzeba zanotować, bo to ile?
Środę od
3 miesiące.
Tak, natomiast jeżeli ktoś ma zajęte środę, to zapraszamy w czwartek do gmachu głównego Politechniki Warszawskiej i tam znowu w ramach dzięki klubowi PDTK numer 1, bo w środę jest to w ramach slajdowisk organizowanych przez Studencki Klub Górski, natomiast w czwartek slajdowisk organizowane przez PDTK numer 1, ten sam materiał będzie zaprezentowany. No i ponadto jeszcze taki pokaz slajdów już na dużym ekranie odbędzie się w Kinie Wisła na wiosnę. Termin jeszcze nie jest ustalony, jak tylko będzie ustalony, to na pewno go podamy na naszej stronie internetowej. Może przy okazji podamy, to jest www.nasze-wyprawy.achdar.com.pl.
Wasza, czyli Was, Wolsa?
Tak.
A jaką wyprawę następną planujecie?
No tutaj jest burza mózgów. Teraz właśnie Romek przyjechał do mnie do Warszawy, w związku z tym będziemy o tym intensywnie myśleć przez ten weekend. Myślimy wstępnie o Koronie Pamiru, czyli 3-7 tysięcznych górach, ale z tego co wiemy, w tym roku jest jakoś wiele osób zainteresowanych tym regionem, więc tak się jeszcze zastanawiamy, czy na pewno to jest dobry akurat pomysł na ten rok. Może zrobić coś innego, coś ciekawszego gdzieś indziej.
A że teraz już nic nie wiem, do mnie do Warszawy, myślałam, że pani z Krakowa.
Nie, jestem z Warszawy.
A pani z Krakowa?
Nie, jestem.
To tylko znajomi z Krakowa.
Tak.
Jestem z Lubrzka.
Tak, w ogóle.
To jest obok Zielonej Góry, pod granicą miejską.
Ale rozumiem, że pan teraz mieszka w Warszawie. Jako raz nie jesteś tam?
Nie. Uczę właśnie w liceum ogólnokształcącym w Lubsku.
Aha, czyli ta burza mózgu się odbywa najczęściej...
Właśnie przy spotkaniach, tak? A ponieważ są stosunkowo rzadko, jednak ze względu na odległość, więc... Więc właśnie to teraz... Zobaczymy w ciągu tych dni.
Czy to na taką wyprawę trzeba zawsze szukać sponsorów? Bez sponsorów sobie nie można poradzić.
Ile to kosztowało wszystko, powiedzcie? Kosztowało nas to około 3,5 tysiąca.
Na głowę, tak?
Tak.
Tak.
A ile trwało czasu?
46 dni.
46 dni?
Z czym powrót już jednak mieliśmy cywilizowany sposób, czyli samolotem z Stambułu przez Rygę do Warszawy. Natomiast wiadomo, że jednak to przede wszystkim chcieliśmy też podziękować sponsorom, którzy nas wsparli. jak również patronatom medialnym.
Bo radio ma patronat medialny.
Tak, tak, więc na pierwszym miejscu chcemy właśnie podziękować Radio Tok FM. Następnie portalem internetowym onet.pl, gozeta.pl, podróże.pl, Extremestore, podróżnik.net, Świat Podróży oraz Górski Świat. I na podjęcie tej współpracy zdecydowały się również czasopisma, jak Kwartalnik Turystyczny w Górach, Górski Magazyn Sportowy Góry, Gazeta Lubuska, Poznaj Świat. I bardzo, bardzo dziękujemy, gdyż to było wszystko organizowane na ostatni moment i dziękujemy po prostu za obdarzenie nas zaufaniem.
Można było na tych portalach czytać jakieś relacje z waszej podróży. Chyba nie tam dostępu do internetu, chyba nie było, co?
To znaczy nie, na bieżąco mieliśmy takie plany. Również właśnie do Gazety Lubuskiej chcieliśmy współpracować na zasadzie, że wysyłamy takie zdanie na bieżące informacje. Niestety to było niemożliwe, gdyż no wiadomo, są tych rejonach kafejki internetowe jednak nie są czymś tak bardzo popularnym. Natomiast będzie można czytać o relacje w najbliższym czasie na wymienionych portalach internetowych i czasopismach.
Bardzo dziękuję Wam za wizytę w naszym radiu.
Dziękujemy również.
Dziękuję. Moimi gośćmi byli pani Izabela Borkowska i pan Roman Przybylski. Dziękuję. A ja Państwa zapraszam na informacje w Radiu Tok FM.